czas na porady ekologa, spotkanie z ekologiem. Jest z nami nasz gość, pan Marian Szymkiewicz. Halo.
Halo, tak, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pan kierownikiem Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie na naszej antenie. I dzisiaj mamy temat taki, no, ciekawy, mało znany. Mianowicie o bączku chcemy porozmawiać. Bączek, który jest taką miniaturową czaplą. To jest temat naszych rozmów. Tak? Jak wygląda bączek? Taka miniaturowa, to jest taka miniaturka tej czapli? Tak jeden do jeden? Jak to jest?
Bączek jest najmniejszą europejską czaplą. Oczywiście sylwetkę czapli większość z nas kojarzy z najpospolitszą, czy najbardziej znaną czaplą siwą, którą możemy spotkać w różnych miejscach.
Czyli to jest odmiana czapli, gatunek czapli, tak?
Tak, ale z tym, że to jest taka podrodzina bąki i w naszej faunie mamy, gniazduje kilka gatunków czapli. To jest najbardziej znana czapla siwa, wysoka, szaro ubarwiona, z odcieniami, z takim czubkiem. Jest czapla biała, która zasiedliła nasz kraj w minionych 30 latach. Jest rozpowszechniona jako gatunek koczujący w całej Polsce, w wielu regionach się gnieździ. No, mamy jeszcze parę rzadszych gatunków czapli. No i są bąki. Są reprezentowane przez bąka zwyczajnego, Botaurus stellaris. To jest taka czapla, która żyje w trzcinach, brązowa. Jej cechą charakterystyczną to jest donośny głos, z tym głosem odzywają się samce. I mamy taką miniaturę bąka. Bączek to jest, proszę sobie wyobrazić, czaple wielkości małego gołębia o masie ciała od 70 do 170 gram, więc maleństwo bardzo ładnie ubarwione, które żyje również w trzcinach, w różnego rodzaju oczeretach. Bączek, samiec bączka jest bardzo ładnym ptakiem z ciemnym grzbietem, jasnymi, beżowymi bokami. Przód ciała jest taki brązowawo-żółty. Na skrzydłach jasne plamy, dobrze widoczne w locie. Grzbiet też jest, wierzch głowy również jest ciemny. Samica przypomina troszkę samca, ale te barwy nie są takie kontrastowe. Ma trochę prążków, a młode przypominają nieco samice, ale mają dużo prążków, są takie jasno-żółto-brązowe.
Czy bardziej kolorowy jest samiec niż samica? To tak trochę inaczej niż
tak,
u ludzi.
Jest u samca te barwy są bardziej kontrastowe. Rzadko te ptaki widujemy tak normalnie, natomiast łatwiej jest o usłyszenie głosu bąka. To jest takie powtarzane ru, ru, ru. Gatunek aktywny i w ciągu dnia, i w ciągu nocy, najbardziej o zmierzchu, i wtedy właśnie po powrocie od maja przez cały okres lęgowy można usłyszeć to charakterystyczne nawoływanie. A jeśli będziemy się spokojnie zachowywali, dopisze nam szczęście, to zobaczymy właśnie taką malutką czaplę przelatującą nisko nad trzcinami, czy robiącą kółko nad stawem, nad starorzeczem, czy fragmentem brzegu jeziora, i lądującą w trzcinach, czy gdzieś na skraju trzcin. Z reguły trwa to dość krótko, ale czasem nam szczęście dopisuje. U bączka te szanse są dość duże, ponieważ on bardzo lubi również zbiorniki, które położone są blisko siedlisk człowieka, tu na wielkich jeziorach mazurskich, czy generalnie na Warmii i Mazurach, gdzie jezior mamy sporo w tych miejscach, gdzie występuje, to bardzo często jest właśnie w pobliżu brzegu, który przelega do wsi, niedaleko pomostów. Charakterystyczne jest dla niego również występowanie na zbiornikach w obrębie miast. Przez wiele lat kilka par gniazdowało na jeziorku Czerniakowskim w obrębie Warszawy. Także jest to taki gatunek, który niespecjalnie unika obecności człowieka czy sąsiedztwa człowieka.
A jak szeroko on występuje w Polsce? Czy w całym kraju, czy bardziej właśnie Warmia, Mazury, tutaj gdzieś?
Nie, jest to gatunek nieliczny. W przeszłości był bardzo rozpowszechniony, jeszcze w latach 60., nie mówiąc o początkach XX wieku. Potem w wyniku niekorzystnych przekształceń środowiska stawał się coraz bardziej rzadszy i w latach 70., w drugiej połowie lat 70., w latach 80. stał się ogromną rzadkością. W całej Polsce szacowano liczebność tam na 700 rewirów czy par. Natomiast w ostatnich latach sytuacja się troszkę poprawia i obecnie ocenia się do 1500 par, także jest troszkę lepiej. Oczywiście takie znane lęgowiska czy obszary, które zasiedla, to są tereny pojezierze, zwłaszcza w zachodniej Polsce, Wielkopolska, sporo bąków gniazduje na Dolnym Śląsku, tam są liczne kompleksy stawów, także na Górnym Śląsku, gdzie był przedmiotem badań ornitologów związanych z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Mamy bąki oczywiście też na bączki na Lubelszczyźnie. Na Warmii i Mazurach nie jest liczne, ale występuje w wielu miejscach i tak jak już wspomniałem ostatnio, jest tak jakby lepiej z bączkiem.
Czy on wylatuje nam na zimę do ciepłych krajów, czy jest z nami cały rok?
Tak, bardzo dobre pytanie. No, temat jest obszerny i dużo różnych zagadnień i zapomniałbym powiedzieć, bąk. Ciągle myślę o tym dużym kuzynie. Bączek jest gatunkiem wędrownym, należy do tak zwanych migrantów dalekodystansowych, czyli wędruje daleko, zimuje w Afryce, na południe, przede wszystkim na południe od Sahary, szczególnie w Afryce Wschodniej. Zimowiska sięgają aż do Afryki Południowej.
I taki drobiazg tak pół świata przeleci sobie?
No taki niewielki ptak, właśnie to jest zaskakujące. Niewielki ptak, który niezbyt chętnie lata tu nad naszymi rewirami lęgowymi, nad naszymi jeziorkami, wędruje na zimowiska tak daleko. Niewiele jest tych informacji o ptakach obrączkowanych. Najdalsza sięga dystans około 6,5 tysiąca kilometrów, zdaje się, że z Czech chyba do Kongo, ale zimują jeszcze dalej. No część ptaków, niewielka część pozostaje w Afryce Północnej, między innymi w Delcie Nilu, jakieś pojedyncze czasami na południu Europy, ale generalnie jest to gatunek, który wędruje bardzo daleko, przelatuje nad Saharą i jeszcze dalej zimuje w głębi ogromnego kontynentu, jakim jest Afryka. Wraca do nas w końcu kwietnia, w zasadzie w początkach maja, a opuszcza rewiry lęgowe przede wszystkim w sierpniu i wrześniu. Czasami zdarza się jeszcze spotkanie troszkę późniejsze.
Mhm, czyli tak pozorem, no, w małym takim ptaszku tyle odwagi. A panie dyrektorze, czapla nam się kojarzy z takim ptakiem, który tak chodzi po wodzie, jak to czapla, tak, stoi w tej wodzie z nogami. Mhm. Czy ten bączek ma coś wspólnego z tymi swoimi wielkimi krewnymi?
I ten, i jego większy kuzyn są mieszkańcami gęstych trzcinowisk. No, mieszkańcem trzcinowisk jest też część naszej populacji czapli białych, ale one tylko w trzcinach gniazdują. Natomiast bączki spędzają całe życie w trzcinach i znakomicie mają bardzo długie palce, znakomicie chodzą po źdźbłach, łodygach, trzcin, gałęziach zarośli wierzbowych, innych dużych roślin porastających nadbrzeżne szuwary. I to jest jego środowisko życia, tam też poluje. I bączek miałem kiedyś okazję obserwować nad jednym z dużych jezior, który na południu jeziora Śniadwy, jezioro Seksty w zasadzie, no to jest takie traktowane jako oddzielne jezioro, ale naturalnie to jest taka wielka zatoka Śniadwy, gdzie właśnie bączek sobie żerował i tam właśnie bączki były w pobliżu miejscowości, gdzie trzcinowisko było co jakiś czas przecięte pomostem. Tych pomostów jest sporo, one dla wielu ptaków nie są korzystne, bo dzielą środowisko, ale wączek z tego korzysta. Właśnie to są te takie miejsca nasłonecznione, gdzie pomost sobie przechodzi, przebija się przez trzcinowisko. Często tych trzcin brakuje po lewej, po prawej stronie. Tam świeci słońce i na tych skrajach tego pasa trzcin właśnie żarował sobie bączek. Niedaleko pływały łyski, które sobie tam nurkowały i na trzcinach, patrzę, siedzi sobie spokojnie bączek, był trudny do zauważenia, tuż nad wodą i jak podpływały rybki, zbliżały się do powierzchni wody, on co rusz tam uderzał, tak na wzór czapli, ma długą, długą szyję charakterystyczne i wyciągał sobie zdobycz. Czasem to była rybka, czasem jakaś larwa owada wodnego, poza tym chętnie zjada kijanki, małe żabki. Zdarza się także, że może splądrować gniazdo jakiegoś niewielkiego ptaka gniazdującego w trzcinach. No tutaj możliwości jest kilka. To może być trzciniczek, trzciniak, czy brzęczka, może nawet rokitniczka. Ale przede wszystkim są to niewielkie rybki, żabki, kijanki, owady wodne, ich larwy. Te właśnie zwierzęta stanowią pokarm ten naszej najmniejszej czapli, czyli bączka.
I w wodzie płytkiej nie brodzi, bo by pewnie by utonął.
Nie, ale za to świetnie, świetnie porusza się po źdźbłach trzcin, oczywiście wzorem swego większego krewniaka, czyli bąka, w okresie, kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie, wówczas wyciąga swoją główkę, szyję, no i tak ubarwienie, te paski się tak układają, że przypominają do złudzenia źdźbła, suche źdźbła trzcin. To jest taka postawa maskująca. A w przeciwieństwie do swego większego kuzyna, gdzie u dużych bąków to samice zajmują się budową gniazda, wysiadywaniem jaj, wychowaniem potomstwa, samce w tym nie uczestniczą, jak u naszego bąka. U bączka rodzina jest taka normalna, samczyk uczestniczy w pełni w lęgach, samiec buduje podstawę gniazda, potem resztę gniazda jest znakomicie ukryte w trzcinach. Samiec buduje podstawę, potem wspólnie z samicą budują resztę gniazda, a samica zajmuje się jego wymoszczeniem. Samica składa od 4 do 6, czasem 9 jaj. Oboje partnerzy je wysiadują. Ten okres wysiadywania trwa dość krótko, 17-21 dni. Młode w wieku 5-6 dni już potrafią się powoli wspinać, a w wieku 8-10 dni już znakomicie wspinają się po trzcinach. Rosną dość szybko, a w szczególności rosną szybko ich długie palce, które umożliwiają im wspinanie się. W wieku około 17-18 dni już są poza gniazdem, właśnie w tym morzu trzcin, niedaleko gniazda, w takim rozproszeniu. To jest taka też strategia obronna, że gdyby się pojawił jakiś drapieżnik, w gnieździe mógłby zabić wszystkie młode, a kiedy młode są rozproszone, wtedy tylko jedno z pisząt może gdzieś tam paść ofiarą. A w wieku około 30 dni młode bączki osiągają zdolność lotu, no i się usamodzielniają.
I tu pan
z reguły mają jeden lęk, bardzo rzadko dwa lęki.
Mm-hmm. Tu pan troszkę mówił o ich budowie, właśnie chcę zapytać o tę budowę biologiczną ptaka, ale też mnie tak fascynuje ta ich taka długodystansowość, że tak powiem, te podróże. Czy to też jakoś wynika z budowy ciała, ten drobny ptak, jak on jest zbudowany, że takie ma, no właśnie, taki styl życia, pazury, to pan mówi, tak, pierwsze co się uczy, mały.
Jest znakomicie przystosowany do tego środowiska, które stanowi podstawę jego egzystencji, czyli długie palce, tak jak czapla dość długo i też składająca się w locie, tak esowato szyja, czyli w locie ptak wygląda, jakby w ogóle nie miał szyi, no to polega na tym, że generalnie czaple mają dość dużą głowę z tym dość mocnym dziobem, szyja dość długa, to działa tak troszkę jak taki harpun. U bączka też to jest, ale w takiej zmniejszonej wersji. No, skrzydła są normalne, rozpiętość jak na te rozmiary niezbyt duża. to starcza na tak daleką, na odbycie w zupełności, wystarcza na odbycie tak dalekiej wędrówki, ale tu przypomnę przy okazji o innych bohaterach naszych spotkań i rozmów, o których opowiadałem i wspólnie potem rozmawialiśmy. Między innymi jest jeszcze wiele innych ptaków, dużo mniejszych od bączka, maleństw, jak na przykład niektóre świstunki, chociażby piecuszek, które takie maleństwa, rokitniczka, która jest sąsiadką bąka w Trzcinowisku, które odbywają bardzo dalekie wędrówki na kontynent afrykański, pokonują Saharę tysiące kilometrów po to, żeby spędzić tam zimę i wiosną z powrotem do nas wrócić. No to jest to fascynujące, dzięki obrączkowaniu na początku takim tradycyjnym, potem barwnym, a dziś dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik, takich jak telemetria satelitarna, o tych wędrówkach i zwyczajach wędrówkowych, o pokonywanych dystansach, miejscach zimowania, o tym, co ptaki robią podczas zimowiska, wiemy coraz więcej i jest to fascynujące, ale pewnie jeszcze im więcej wiemy, tym pojawia się, jak to w nauce, coraz więcej różnych pytań, wątpliwości, no ale powoli są one odkrywane, no i to jest piękne.
Czy tam na emigracji też tam się rozmnaża, czy raczej tutaj...
Nie, to wszystkie te ptaki wracają do nas. Tu odbywają lęgi i gdyby był pokarm, w ogóle by od nas prawdopodobnie nie odlatywały. No u niektórych gatunków jest tak, jak na przykład u bociana, że po pierwszym roku, drugi rok cały spędzają w Afryce i dopiero na trzeci rok wracają. Tu przy bączku jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy, że choć jest to ptak niewielki, to taką dojrzałość płciową, czyli przystępuje do lęgów, dopiero w trzecim roku życia. Tworzy takie jednosezonowe pary, choć dokładnie nie wiemy. Bardzo możliwe, że zdarzają się takie przypadki, że te same osobniki, jeśli oczywiście przeżyją wędrówkę, to znów mogą łączyć się w tym samym rewirze, tworzyć parę. Dodam tylko, że z danych z obrączkowania, na podstawie obrączkowania wiadomo na razie, że najstarszy bączek przeżył 6 lat. To może nie jest dużo, ale prawdopodobnie mogą przeżywać też i więcej.
Mhm. A czy wraca w te same rewiry potem na wiosnę? Czy to nie jest tak?
Na podstawie innych gatunków, wyników innych danych, w przypadku innych gatunków, można przypuszczać, że na pewno są to tak zwana filopatia, czyli to przywiązanie do miejsca rodzinnego albo do okolic, gdzie się jakiś gatunek wychował, osobnik wychował, to jest to przywiązanie prawdopodobnie tak.
Mhm. Jakie są dla niego główne zagrożenia w środowisku naturalnym? Domyślam się, że sama podróż tam to jest też jakieś wyzwanie duże i tam wielu też ginie pewnie. Tak, ale czy
tych zagrożeń, tak jak w przypadku wszystkich gatunków związanych z terenami podmokłymi, wodnymi, jest bardzo wiele. Tutaj może mało wyartykowałem, mówiłem, że zamieszkują pasy oczereców nad brzegami jezior, stawów, czasami nawet niewielkich stawków w miastach, czy fragmentów jezior, brzegów w miastach. No, niezbędny jest pas oczereców. Do tego dochodzą starorzecza, kompleksy stawów, śródpolne zbiorniki, jeśli są pasy szuwarów odpowiednie. Jak słuchacze Radia Maryja wiedzą i obserwują, niestety nasze środowisko się zmienia. Zmienia się z jednej strony z winy człowieka, ale ostatnio mieliśmy też wiele bardzo negatywnych przykładów spowodowanych, jeśli chodzi o wodę, spowodowanych okresowo coraz częściej pojawiającymi się suszami, które nie są tylko w ciągu jednego sezonu, ale są całe serie suchych lat, podczas których wiele siedlisk, niewielkich bagienek, rozlewisk, po prostu woda w nich zanika, następuje tak zwane zjawisko sukcesji, czyli trzcinowisko albo dno zbiornika zaczynają porastać najpierw wysokie trawy, potem powoli zanikają gatunki bagienne, a wchodzą po prostu zakrzaczenia drzewa, takie jak brzoza, osika i środowisko bączka ginie również. Ten rok nie jest zbyt dobry, byłem niedawno kilka dni temu na południowej części Wielkich Jezior Mazurskich. Brzeg w wielu przypadkach cofnął się o metr, w zależności jak jest uformowany, w niektórych przypadkach nawet dalej, i widać, jak poziom wody opadł chociażby po trzcinach. Także do tego dochodzą jeszcze miejsca, gdzie trzcina jest pozyskiwana albo wypalana. Te przypadki są coraz, jeśli chodzi o wypalanie, coraz rzadsze, no ale też to się trafia. W wielu przypadkach trzcinowiska są niszczone, kiedy brzeg jest zabudowywany pomimo istniejących przepisów. Niestety nie jest to takie proste i ubolewałem już tu wiele razy, że po prostu nie potrafimy dbać o ten nasz krajobraz i siedliska bączka. Jak już wspomniałem, on lubi sąsiedztwo człowieka, ale do pewnych granic i czasami zdarza się, że jest więcej pomostów niż trzcin, i tego już bączek nie zniesie. Do tego może tego nie przetrwać. Do tego trzeba dodać, że jako migrant spotyka się na wędrówce z ogromnymi przeszkodami, różnymi w zależności jakie uwarunkowania pogodowe, klimatyczne są. No, musi pokonać Saharę, także tutaj też wiele osobników ginie. No i bardzo niekorzystne zmiany na zimowiskach afrykańskich, chociażby poszerzająca się Sahara i ta strefa półpustyń, znikłe jezioro Czad w strefie Sahelu, czyli z drugiej strony Sahary, na skraju Sahary, gdzie były duże zimowiska, nie tylko bączków, ale także katek, wielu ptaków siewkowatych z Europy i z północy Europy i z Azji, z Arktyki. Także tych niekorzystnych czynników jest wiele na zimowiskach afrykańskich, także to są duże ilości pestycydów używanych do walki z szarańczą. Tych przeszkód jest bardzo wiele, a w rejonie Morza Śródziemnego także po prostu bezpośrednie strzelanie, chwytanie ptaków po obu stronach Morza Śródziemnego, także naprawdę ptaki z różnych powodów ponoszą na wędrówkach duże straty, no i nie omija to także bączków.
Jaka jest jego rola, że powiem, w ekosystemie? Czym on się odżywia? Raczej tutaj pan mówił teraz taki mięsny, mięsolubny, tak?
No jak tak? To czaple. Czaple są drapieżnikami. No bączek, tak jak tu wspomniałem, to są przede wszystkim małe rybki. To są owady wodne, ich larwy, płazy, czyli żaby, przede wszystkim żabki, to jest, no ale bąk sobie z płazami radzi, ich formy larwalne, czyli kijanki. No i tak jak mówiłem, czasami zdarza się też splądrowanie jakiegoś gniazda drobnego ptaka śpiewającego, ale przede wszystkim to są rybki, płazy, kijanki, owady wodne. To są te gatunki, które stanowią pokarm bączka. No bączek jest gatunkiem bardzo nielicznym, więc tu nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na ekosystem. Jest po prostu jednym z elementów bioróżnorodności naszych siedlisk i to takim bardzo, bardzo interesującym, ważnym, jak każdy gatunek.
Czy jest to gatunek chroniony w Polsce?
Tak, oczywiście jest gatunkiem chronionym. Jest umieszczony w załączniku pierwszym dyrektywy siedliskowej, czyli chroniony również w ramach sieci Natura 2000, i mamy obowiązek dbać o jego, o czynną ochronę jego siedlisk, czyli tych biotopów, które zamieszkuje. Umieszczony jest też na kartach Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, na czerwonej liście zwierząt ginących, zagrożonych w Polsce. Także z tej strony bączek chroniony jest dość dobrze prawem.
Mm-hmm. I czy mamy takie, powiedzmy, tak, nie wiem, zagłębia bączka w Polsce, czyli Mazury, pewnie tak Warmia, woda stojąca czy raczej płynąca? On preferuje jaki typ wody? Rzeki czy jeziora?
Nie, przede wszystkim wody stojące. Oczywiście Starorzecza też. To nie jest gatunek, który występuje gdzieś nad strumieniami, nad rzekami. Tak, tam gdzie są Starorzecza, ze szerokim pasem szuwarów, jak Biebrza, Narew, nad Bugiem, na niektórych rzeczach nad Wisłą też oczywiście występuje, ale przede wszystkim to są stawy, jeziora, różnego rodzaju zbiorniki stojące, trwalsze takie rozlewiska, rozlewiska bobrowe, pod warunkiem, że jest tam szeroki pas szuwarów. Jak mówię, tych biotopów, które zasiedla, jest sporo, ale to wcale nie znaczy, że nad każdym jest bączek. No sama liczba par, które zasiedlają Polskę, tam od 1000 do 1500, to jest niewiele. W Europie duże populacje występują we wschodniej części naszego kontynentu, oczywiście w Rosji, która ma wszystkiego najwięcej, ale Rumunia, Węgry, w Europie Zachodniej jest dużo rzadszy, kiedyś był bardziej rozpowszechniony, no ale nastąpiła silna degradacja siedlisk. Na północ Europy nie sięga, nie ma go w Skandynawii, na dużej części Półwyspu Iberyjskiego, występuje również w części Francji, ale jest wiele rejonów, gdzie ptaka tego nie ma.
Taki raczej klimat umiarkowany mu odpowiada, nie za zimno, nie za ciepło.
No tak. Mhm. I bardziej ciepło też.
Pan mówił, że ostatnio ta liczba tego gatunku wzrosła troszkę, jakoś ta
popełniła się. Nieznacznie wzrasta, tak. Jest lepiej niż było. Lepiej niż było przed 20 laty, ale dużo gorzej niż miało to miejsce w latach 60.
Co ma wpływ na... No, pewnie i poziom wód, tak? To wszystko tutaj, ta cała
No to wszystko, kwestia. Co mówiłem. To wszystko, co mówiłem, no wiele przyczyn nie do końca było poznanych. No nie do końca udało się poznać przyczyny takiego gwałtownego spadku, który nastąpił w latach 70., kiedy ten ptak stał się wielką rzadkością, a w połowie lat, w początkach lat 60., na przykład na południu Wielkich Jezior Mazurskich, w rejonie Jeziora Nickiego, nasz kolega, badacz, dr Andrzej Krzywiński, w swojej pracy magisterskiej tylko z jednego zbiornika podawał kilkanaście par lęgowych. Tam, gdzie są warunki bardzo korzystne, bączek może gniazdować, tworząc takie luźne skupienia par. No teraz takich miejsc nie znamy.
Czy ta bliskość, sąsiedztwo człowieka, które on lubi, jak pan powiedział, czy to, no i te łagodniejsze zimy, czy to może sprawić, że, czy widać może już, że jakieś pary bączków zostają w Polsce na zimę, czy raczej nie ma takiego...
No na razie nie. Bąki tak, dość regularnie. Czasami przypłacają to życiem. Do naszego muzeum trafiło kilka takich okazów, które to przede wszystkim samce, które postanowiły zostać, nie odlecieć. No i akurat nie przeżyły, ale ubiegłoroczna zima była dość łagodna i kolega sfilmował takiego właśnie zimującego bąka, który sobie świetnie radził. Ale ja chciałem jeszcze spytać ojca, czy tam ktoś do nas czasem nie dzwoni, bo nie będziemy mieli czasu na pytania.
Panie kierowniku, mamy dwie minuty do końca naszej audycji, a więc też nie ma telefonów tutaj, tak się zasłuchali nasi słuchacze.
Jak nie ma telefonów, jeszcze można ewentualnie coś powiedzieć.
Czy tam jakoś jest, tak króciutko może, tam gdzie one spędzają, zimują, tam w tych rejonach, czy tam państwo też macie kontakt ze badaczami, z przyrodnikami z tamtych stron, czy ta jakoś jest taka kooperacja, tam są jakieś badania nad tym gatunkiem prowadzone?
Tego to nie wiem, ponieważ tak nigdy się tą czaplą nie zajmowałem, natomiast na pewno są zbierane informacje, tak jak w przypadku innych gatunków europejskich, gdzie badane są miejsca przemieszczania się, główne zimowiska. Myślę, że w przypadku bączków to może nie być takie proste jak w przypadku bocianów czy naszych szponiastych, takich jak orlik krzykliwy czy kania czarna, błotniak łąkowy, które się znakuje telemetrycznie i wiemy w Afryce dokładnie, jak się przemieszczają, gdzie są, gdzie występują duże skupiska. U bączka, który może występować w takich niewielkich, na wędrówce tworzyć jakieś takie niewielkie stadka do 15 nawet osobników i poza tym jest takim samotnikiem żyjącym gdzieś tam w dobrych warunkach, no mogą być skupienia. To może nie być takie proste jak w przypadku tych gatunków, no, które też rzucają nam się w oczy, występują na otwartych przestrzeniach. Ale takie dane na pewno są gromadzone, choć wyników poza tymi, które tu cytowałem specjalnie ostatnio, nowych nie widziałem.
Mm-hmm. Panie kierowniku, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Warmii i Mazur w Olsztynie był z nami. Dziękuję bardzo raz jeszcze.
Dziękuję pięknie. Do widzenia.
Dziękuję, do widzenia. I pan kierownik nam przybliżał bączka, taką miniaturową czaplę. No, mały ptak, a takie historie ciekawe tutaj usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję raz jeszcze i obyśmy też mieli okazję sami też to już na wiosnę zaobserwować ten gatunek. Mała czapla, bączek. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. To były porady ekologa.